Ślady Pegaza.
Godna uznania jest cicha religia przedmiotów. Nie Bóg, nie modlitwy, nie głośna celebra, lecz spokój, bezruch i zgoda na ciemność po pełnym wrażeń pracowitym dniu. Przywitałam Państwa wierszem, tytułowym wierszem z nowego tomu poezji naszego dzisiejszego gościa. Witam Cię, Januszu.
Dzień dobry.
Trzymałam Twój tomik w dłoniach wielokrotnie, bo wracałam do niego. Ostatni raz przeczytałam go znowu wczoraj. I wiesz, że dopiero w tej chwili zobaczyłam, że litery tytułu Zgoda na ciemność błyszczą w ciemności.
Na okładce, tak?
Tak, to są litery na okładce.
Taki był zamysł graficzny. Rzeczywiście. Pomysł w sumie wyszedł ode mnie, żeby to było na kontrze zrobione. Właśnie, żeby ta okładka była czarna, ciemna, a żeby napis był biały. No i tutaj jest jeszcze taki motyw księżyca u góry z prawej strony. Stąd też taka okładka, nie inna. No, mi się podoba. Ja to zaakceptowałem i jest to pewien zamysł, nawet w tym artystyczny. To jest zamysł zarówno graficzny, jak i literacki.
Pozwól, że wrócimy jeszcze do tego motywu, ale nie zaczniemy od niego, bo to wszystko byłoby jakby nie po kolei. Kiedy przeczytałam pierwszy raz wiersze w Twoim tomiku, to przyszło mi do głowy tylko jedno określenie, które pewnie można byłoby jakoś uzasadnić, gdyby nie to, że natychmiast spojrzałam na kalendarz. I oto był marzec 2025 roku, czyli połowa lat 20. XXI roku, a ja mam ochotę powtarzać wyrażenie fin de siècle, koniec wieku. Ten tomik to rodzaj podsumowania końca wszystkiego, różnych aspektów, różnych elementów, o których oczywiście powiemy, ale taki właśnie przejmujący, przerażający koniec.
Taki był zamysł również mój, jako autora tych wierszy, żeby zgromadzić w jednym tomie wiersze, które są swego rodzaju podsumowaniem. Podsumowaniem rozumianym wielorako. Podsumowaniem doświadczeń życiowych, podsumowaniem jakichś swoich zainteresowań, w pewnym sensie nawet podsumowaniem życia, bo ten wiersz, który tutaj zabrzmiał na samym początku, on jest tutaj bardzo istotny. To jest tytułowy wiersz Zgoda na ciemność. I ta zgoda na ciemność jest przeze mnie rozumiana jako zgoda na odchodzenie od pewnych rzeczy, no i w ogóle na odchodzenie w tym sensie nawet najszerszym, prawda? I w wierszu, czy bohaterami tego wiersza są przedmioty, którym ja zazdroszczę, bo czy to weźmiemy krzesło, stół, lustro, czy cokolwiek innego. Przedmioty mają swoje życie, one w ciągu dnia właśnie żyją swoim życiem, współistniejąc oczywiście z ludźmi, ale jak przychodzi ciemność, zmierzch, noc, to te przedmioty nie buntują się, nie wyrażają żalu, nie płaczą, nie rozpaczają, tylko przyjmują tę ciemność. One po prostu wpadają w tę ciemność. I w tym sensie takie przedmioty mi imponują, bo to jest, uważam, taka bardzo dobra taktyka życiowa. Zrobić swoje, prawda? I odejść.
No dobrze, tylko że tym przedmiotom pewnie jest łatwiej niż nam.
No
bo te przedmioty często zostają właśnie. One nas przeżywają.
No tak.
Ja pamiętam taką książkę zapomnianej już w tej chwili pisarki, polskiej pisarki Fleszarowej Muskat, Stanisławy Fleszarowej Muskat. Ta książka nosi tytuł Pasje uspokojenia. Jest tam postać scenografki, francuskiej scenografki, która zachowuje się bardzo dziwnie podczas festiwalu w Cannes, bo w swojej willi najpierw tłucze specjalnie przepiękną, zabytkową, cieniutką porcelanową filiżankę, a potem z równą determinacją rozbija przepiękną, kryształową popielnicę. Mhm. Nikt nie wie, dlaczego tak się dzieje, dlaczego ona tak mści się na tych przedmiotach. Tymczasem okazuje się, że ona właśnie odchodzi do ciemności. Ona się żegna i nie może znieść tego, że jej nie będzie, a zostaną przedmioty. Nawet te najpiękniejsze przedmioty.
Nie znam tej książki, przyznam się, ale motyw brzmi interesująco. To, o czym tu przed chwilą powiedziałaś. Przedmioty na pewno nie mają uczuć, prawda? Bo trudno wymagać uczuć od stołu, czy od krzesła, czy od szafy.
Ale nabierają naszych uczuć.
No tak, tak, ale same jakby nie potrafią. One mogą nam, one też w pewnym sensie nam zazdroszczą. Kiedyś, pamiętam, napisałem taki wiersz, właśnie jakby odwracając sytuację, że nie my, tylko przedmioty nam zazdroszczą. I na przykład one by się chciały nauczyć płakać. A to jest niemożliwe oczywiście, bo nie znam przypadku takiego, żeby lustro płakało, czy szafa, czy krzesło. One mają swoje życie oczywiście i w tym sensie jakby przeżywają nas, bo my nie jesteśmy w stanie po prostu jakby przeżyć żadnego mebla chociażby. I no mają swój świat, swój odrębny świat. Może trudno ten świat niejednokrotnie zrozumieć, ale tak to jest. No, ja lubię przedmioty. Zwykłe, codzienne przedmioty. Zresztą tam też w mojej książce jest wiersz, być może będzie okazja do niego później wrócić, którego bohaterami są właśnie zwykłe przedmioty, zwykłe rzeczy, które znajdują się w szufladzie. I te rzeczy są mi potrzebne. No właśnie, tam jest taka puenta, do czego mi są potrzebne te wszystkie szpargały tam, które są. No i jest odpowiedź do wzruszeń. No właśnie.
I do wspominania tego, tak, co tak, było. Przecież tak, wzruszasz się czymś, z czym te przedmioty ci się kojarzą. No jeden przedmiot chyba potrafi płakać. To właśnie lustra. Będzie płakać twoimi łzami. Jeżeli twoje łzy się w nim odbiją, to
nasza twarz się odbija i nasze łzy,
będzie
tak?
płakał. Mm-hmm.
No, być może. Można to i tak rozumieć. Można.
Mówi się o tym, że mężczyźni, przepraszam, że tutaj zacznę takie dywagacje damsko-męskie, nie przywiązują wagi do szczegółów. Ty jesteś zaprzeczeniem tej tezy. Bo kiedy obserwujesz przedmioty i piszesz o tych przedmiotach, to doskonale zdajesz sobie sprawę z tego, jakie te przedmioty są, z czego są zrobione, czego im brakuje, kiedy się popsuły.
Tak, ja bardzo lubię szczegóły, doceniam szczegóły i bardzo mnie te szczegóły interesują. Jednym z takich zbiorów wcześniejszych moich to był właśnie zbiór zatytułowany 30 przedmiotów niecodziennego użytku. I tam właśnie bohaterami poszczególnych wierszy były przedmioty. Klucz, krzesło, stół, zegar, kalendarz i tak dalej, i tak dalej. Dla mnie szczegóły są istotne i właśnie te, kto wie nawet, czy szczegóły nie są najważniejsze. Bo jeżeli mamy jakiś całościowy obraz czegoś, tak, ogólny, to mnie to nie satysfakcjonuje. Ja wolę pooglądać sobie dany przedmiot dokładnie, zastanowić się, do czego służy, z czym się wiąże, co można z tego przedmiotu wydobyć, na przykład literacko.
No to wróćmy w zupełnie innym aspekcie jeszcze do twoich przedmiotów. Pozwolę potem tobie sięgnąć po wiersze, które są dla ciebie ważne, ale to jest wiersz, który został we mnie i do którego, przepraszam cię bardzo, dopisałam jeszcze jeden wers.
No ciekawy jestem jaki.
Pierwsze koty za płoty, na dwoje babka wróżyła, do trzech razy sztuka, czterej pancerni i pies, piąte koło u wozu, palto sześć, siedem grzechów głównych, ósmy cud świata, dziewięć kręgów piekła, strzał w dziesiątkę. Wiesz, co dopisała?
No nie wiem.
11. Nie bądź obojętny.
A, no to czyli cytat znany z ostatniego czasu, tak? Jego autorem, już nie pamiętam nazwiska, ale ten pan, który umarł niedawno jest, były w więzieniu obozu koncentracyjnego w Auschwitz. No wiem o co chodzi. Ten wiersz to jest w zasadzie żart, tak można powiedzieć. Pewien żart językowy oparty właśnie na liczbach od 1 do 10 i w zasadzie przekorny jest tytuł, bo tytuł, jeżeli dobrze pamiętam, to jest...
Arytmetyka dla zaawansowanych.
No właśnie, też przyśmiewczy. Arytmetyka dla zaawansowanych. No cóż tu mówić o arytmetyce dla zaawansowanych, skoro jest od 1 do 10 i na tym się kończy. Ale to miał być w założeniu żart, tak. To miał być w założeniu żart, taka powiedzmy krotochwila liryczna.
Ale wiesz, że żart czasami przeraża i doprowadza do no właśnie tak pewnie dziwnych tak. skojarzeń jak moje.
Pewnie tak, pewnie tak.
Janusz Koryl, poeta i pisarz, jest dziś gościem Śladów Pegaza. Za chwilę znowu podążymy nieco innymi ścieżkami jego poezji.
Ślady Pegaza.
Staruszka na moście. Widzę ją prawie codziennie, jak idzie rano przez most w przeciwnym niż ja kierunku. Stara, drobna kobieta z pomarszczoną twarzą, trzymająca pod pachą wymiętą torebkę. Dokąd idziesz, babciu? Gdzie mieszkasz i z kim? Czego doświadczyłaś w swoim długim życiu? Czy wszystko u ciebie w porządku? Staruszka idzie przez most, jakby chciała zdążyć na pociąg, który już dawno odjechał. Wolnym krokiem podąża przed siebie, słońce czy deszcz, lato czy siarczysta zima. Nie znam jej. Nigdy nawet nie spojrzała mi w oczy. Trzeba przyznać, że jest wytrwała w tym swoim dążeniu do miejsca, które jest dla niej niewątpliwie ważne. Jej obecność na moście dodaje mi sił i pewności siebie. Podziwiam jej upór i konsekwencje. Z całą pewnością ma ponad 80 lat, a mimo tego nie zważa na swoje słabości, zawstydzając o wiele młodszych. Boję się myśleć, co będzie, gdy jej kiedyś na moście zabraknie. Co będzie bardziej bolało? Zdumienie czy żal? Wspomnienie czy pustka? Więc idź, staruszko, jak najdłużej możesz. Będę cię wspierał cichą akceptacją i wypatrywał na moście co rano, by cię znów spotkać i minąć bez słowa.
Staruszka na moście. Janusz Koryl, pisarz i poeta, jest dziś gościem programu Śladów Pegaza. W przerwie powiedziałeś, że to zapis prawdziwego wydarzenia, prawdziwej historii, prawdziwych odczuć.
Tak, tak mi się czasem zdarza, nieczęsto, ale staram się wykorzystywać jakieś prawdziwe historie i wsadzać je do swoich wierszy. Tak było i tutaj. W zasadzie prawie każdego dnia, idąc do pracy rano, mijam się z taką właśnie starszą, starą panią, z taką staruszką, która idzie w przeciwnym kierunku. Nie wiem dokąd, mogę się tylko domyślać. Więc kobieta po 80, no to na pewno nie idzie do pracy. No nie sądzę, żeby gdzieś pracowała. Może idzie do kościoła, może tak być. Albo gdzieś, i to najprawdopodobniej chyba to jest ten właściwy cel. I tak się po prostu mijamy bez słowa. I ta babcia jest dla mnie takim symbolem. Symbolem właśnie takiego jakiegoś przemijania, symbolem pewnych rozważań o życiu. Nic o niej nie wiem. Nie wiem ani jak się nazywa, gdzie mieszka. Tyle tylko wiem, że z którego kierunku idzie i nawet nie wiem, dokąd dokładnie dociera. Więc pozwoliłem sobie tę sytuację wprowadzić do wiersza.
Ale kiedy weźmiemy do ręki twój ostatni tom, to możemy stwierdzić, że nie lubię słowa starość. Chyba im bardziej zbliżam się do tego czasu, tym bardziej go nie lubię, bo wolę go zastąpić słowem dojrzałość. Ta dojrzałość, no dobrze, powiedzmy sobie, również starość, życiowe doświadczenia, różnego rodzaju życiowe doświadczenia, w twoim tomie znajdują bardzo dużo miejsca. Jeżeli interesujesz się kimkolwiek, jeżeli tworzysz jakąś poetycką rzeczywistość, to bohaterami tej rzeczywistości są właśnie ludzie starzy, dojrzali.
To prawda.
Doświadczeniami życiowymi.
To prawda. Tam są też inne wiersze, niektóre nawet wprost mówią o starości. Jest wiersz pod tytułem Starość właśnie. No starość jest nieunikniona. No. Niektórzy jej doświadczają dość dramatycznie. Wszystko zależy od stanu zdrowia najczęściej. Starość kojarzy się oczywiście najczęściej z chorobami, z jakimś ciężarem fizycznym, ale i psychicznym. Więc no nie jest to wesoły temat, oczywiście jest to nawet dość smutny albo bardzo smutny temat.
A ty się tą starością zachwycasz.
Ale
właśnie.
Nie, ja się nie zachwycam. Nie, to nie jest zachwyt starością. To jest raczej takie zainteresowanie, jakby ja podglądam tę starość w ten sposób.
Ale
prawda?
Z bardzo pogodnym uśmiechem. To nie jest, tobie nie towarzyszy lęk przed tą starością.
Nie.
To też ją z ciekawością. Tak jakbyś chciał przyjąć również ją z otwartymi ramionami.
No nie, ja nie mam innego wyjścia. Człowiek się starzeje, prawda? Dziecko się starzeje, młodzieńcy się starzeją, każdy się starzeje, no a już w pewnym
już jesteśmy
wieku...
jesteśmy starsi prawie o pół
tak.
godziny.
No, to prawda. Natomiast ludzie, którzy już osiągnęli pewien wiek, nazwijmy to taki poważniejszy wiek, no to siłą rzeczy mają gdzieś przed sobą na horyzoncie pojawiającą się starość. Tę wizję tej starości, która nieuchronnie zbliża się do człowieka.
No czasami jest tak, jak napisałeś w jednym wierszu. Ktoś osiągnął pewien wiek, więc przeżył bardzo wiele. Był walecznym żołnierzem, walczącym o wszystko. Starość wszystko jakby to nazwać, przykrywa, niweluje, bo nagle... Jakbyśmy zaczynali zupełnie inne życie, życie prawie sielskie, prawda? Sklep z dewocjonaliami. To chyba najspokojniejsze zajęcie w życiu.
Taki bohater jest tam jednego z wierszy, tak? Który,
no tak, też który... zwrócił moją uwagę bardzo mocno.
Tak. No to jest jakby zmiana pewnej optyki po pewnym czasie, chociaż ta puenta tego akurat wiersza jest taka dość też ironiczna, tak bym to powiedział, ale rzeczywiście tej starości jest, no jest sporo, jest tam sporo, jest opowieść chyba o starych ludziach, taki bodajże jest też tekst, gdzie w pewnym wieku ludzie, znaczy w wieku już zaawansowanym ludzie często opowiadają o tym, czego doświadczyli w swoim życiu i często są to opowieści, że tak powiem, wielokrotnego użytku, bo powtarzają to samo. To jest charakterystyczne dla ludzi starych, gdzie być może to wynika już z pewnych tam przemian nawet w pamięci i tak dalej.
A może chcemy sobie sami to utrwalić?
Być może, ale puenta jest taka, że trzeba tych ludzi szanować. I nawet gdyby nas nie interesowały te opowieści, może nam się wydają za którymś razem nudne już, monotonne, bo one są powtarzane, te same historie, to jednak powinniśmy przynajmniej udawać, że nas to bardzo interesuje.
Bo kiedyś sami będziemy opowiadać
tak,
takie historie.
Tak, no właśnie.
I ktoś inny będzie się denerwować, i ktoś inny będzie wykazywał zniecierpliwienie,
tak.
Bo powtarzasz się 78 raz.
Tak, to jest.
Historię. To jest bardzo ważny aspekt twoich wierszy. Kiedy wchodziliśmy do studia, powiedziałam ci, że ten tom jest bardzo dojrzały. Że takich wierszy, tego tomu nie mógłby napisać 20-latek. Te wiersze pokazują życiowe doświadczenie. Czyli pokazują człowieka, który bardzo wiele przeżył, bardzo wiele widział. Widział cudze przeżycia i bardzo, bardzo uważnie się im przyglądał. Nie wiem, czy mam rację, ale to
tak, pewnie coś w tym jest. No ja osobiście uważam ten zbiór wierszy za jeden z najbardziej takich dojrzałych i jest to jeden z najważniejszych zbiorów moich, nawet nie dlatego, że on jest najnowszy. To też ma, że tak powiem, swoje znaczenie pewnie, ale jego zawartość po prostu mnie osobiście jako autora wierszy przekonuje i jest to dla mnie no, szczególnie wartościowy zbiór.
Pełnia i spełnienie.
Tak, tak. Zgoda na ciemność. No właśnie.
Do tej ciemności wrócimy w trzeciej części naszej rozmowy, ale myślę, że w tej dojrzałości, o której mówimy, powinniśmy zawrzeć jeszcze jedno. Pamięć o tym, co ważne w życiu, na przykład o poezji. Bardzo starannie wybierasz nazwiska poetów, których umieszczasz gdzieś tam mimochodem w swoich wierszach. To nie są przypadkowe nazwiska.
No na pewno nie przypadkowe.
Już wiem, co czytasz poza pisaniem własnej poezji.
Akurat w tym zbiorze wierszy jest wykorzystane nazwisko Wisławy Szymborskiej. Jest Bursa. Tak. No, to są moje sympatie poetyckie. Nie tylko te, ale jedne z, że tak powiem. No tak, to czasem mi się zdarza. Mhm.
To w takim razie spróbujmy już za moment zastanowić się nad jeszcze jednym aspektem tego twojego poetyckiego dojrzewania, ale ten aspekt zdradzę za kilka minut dopiero. Ślady Pegaza.
Przypowieść o całości. Dawniej wszystkie drogi prowadziły do celu. Każde pytanie miało swoją odpowiedź. Pory roku następowały po sobie z dokładnością szwajcarskiego zegarka. Prawda i fałsz nie próbowały ze sobą kolaborować. Dawniej wszystko było trwalsze, piękniejsze, lepiej dowiedzione. Każde słowo brzmiało głośno i wyraźnie. Śnieg padał zimą tak, jak padać powinien. Przyczyny i skutki tworzyły zrozumiałą jawę. Wschód był na wschodzie, a zachód na zachodzie. Dziś wszystko uległo gwałtownej przemianie. Nic nie jest takie jak w chwili swoich narodzin. Słowa niczego nie wyjaśniają. Hamlet znalazł zatrudnienie w rzeźni. Zbiera teraz mozolnie fragmenty całości. Nic to jednak nie daje, bo całość już dawno straciła swój kształt. Zostały tylko drobne kawałki rzeczywistości. Mylą się miejsca i kierunki świata. Pijana Kassandra leży na łóżku w izbie wytrzeźwień.
Janusz Koryl, pisarz, poeta, to wciąż gość dzisiejszych Śladów Pegaza. Czy świat kiedyś był łatwiejszy? Łatwiej pojmowalny? Łatwiejszy do przeżycia?
Myślę, że nie, że w każdym czasie są pewne trudności. One były i w XIX wieku, i jeszcze we wcześniejszych stuleciach. I dzisiaj są pewne trudności, może innego typu niż to było 100, 200 czy 300 lat temu. No ale zawsze było o czym myśleć i myślę, że zawsze pisarze mieli o czym pisać. Tak jak ja staram się też ten świat, który mnie otacza, rozbierać na czynniki pierwsze. No i z tego jakby tworzę swoje wiersze i tworzę swoją poezję.
Wspomniałam, że to jest obraz fin de siècle, czyli końca świata, końca pewnej epoki. My, kiedy rodziliśmy się i dojrzewaliśmy, żyliśmy w świecie prostym i analogowym. Może to o to chodzi, że ten nasz świat był łatwiejszy. Bo on pewnie, patrząc na to obiektywnie, jest zupełnie inny, ale dla nas on był łatwiejszy. Coś było czarne albo białe, albo ktoś nas lubił, albo nie lubił. Jeżeli pisał list, to ten list mówił to, co mówił, a nie pojawił się fake w internecie.
No tak, i w ogóle, że ktoś pisał list, a dzisiaj to są e-maile, SMS-y, zupełnie coś innego. Listy to już skansen, można powiedzieć, jest w tej chwili muzeum.
Chyba, że ty piszesz listy poetyckie.
To w tym sensie tak, ale ja tu myślę o takiej tradycyjnej korespondencji. A jeszcze pisane na przykład wiecznym piórem, czy już nie mówię gęsim piórem, bo to już dawno odległe czasy. Oczywiście wszystko się zmienia, czy na lepsze, czy na jakąś trudniejszą wersję świata, trudno mi powiedzieć, aczkolwiek ja lubię sobie porozmyślać o świecie XIX-wiecznym na przykład, kiedy nie było pewnych rzeczy, nie było tych wynalazków, które nas w tej chwili otaczają. To był zupełnie inny świat, inny wymiar świata. W jednym z wierszy, tutaj nie ma tego wiersza, ale to jest w jednym z wcześniejszych wierszy, właśnie pisałem, że to były czasy, gdzie wygodne buty były ważniejsze niż filozofia. Czy mogę powiedzieć, że tęsknię do takich czasów? Trochę tak. Trochę tak. Ja z filozofią mam na pieńku, bo wypominam jej pewne, że tak powiem, krętactwa, ale to są moje takie prywatne pojedynki. Nie ukrywam tych pojedynków, bo niejednokrotnie właśnie też przekazuję je w swoich wierszach. Ale powiedzmy, wolę realizm niż filozoficzne rozważania.
Ale przecież to, że ty kłócisz się z filozofią, to jest rodzaj filozofii. Bo my wcale nie musimy przyjmować filozoficznych teorii jak dogmatu.
Tak,
tak. Właśnie powinniśmy się chyba z nimi kłócić, bo przecież wszystkie teorie filozoficzne wymyślili tak samo jak my inni ludzie.
No pewnie tak, aczkolwiek no tak jak mówię, że do filozofii podchodzę bardzo ostrożnie, jak pies do jeża, nie przymierzając.
Ale wspominasz w swoich wierszach właśnie to, nie wiem, czy to jest tęsknota, to ja odczytuję, zawsze tak jest, prawda, że piszemy wiersz, a potem on przestaje być nasz, bo czytany przez innych nabiera kolejnej treści. Ale kiedy czytam twoje wiersze o mamie, to właśnie odczytuję rodzaj tęsknoty, w pewnym sensie spełnienia i zamknięcia pewnego etapu w życiu. To pewnie tak jest, kiedy człowiek żegna się z kimś pogodzony, kiedy jedna i druga strona jest pogodzona, kiedy wszystkie słowa zostały wypowiedziane, kiedy wszystkie gesty zostały wykonane. Kiedy nie ma czego żałować, że się czegoś nie zrobiło, nie powiedziało.
No tak, no motyw matki, motyw mamy jest tutaj też w tej książce obecny.
Bo to najważniejsza osoba w życiu.
Tak, moja mama zmarła w ubiegłym roku, w maju, więc jej już nie ma. I jest to oczywiście smutny motyw bardzo, no ale obecny wciąż w mojej pamięci. I od czasu do czasu wracam. Wracam z tym motywem i jakby go tutaj przedstawiam. No więc tu są chyba dwa raczej takie wiersze wprost mówiące o... A jeden wręcz dedykowany jest mamie.
Bo pewnie to, co zostaje w tobie, to zostaje w tobie pamięć. Bo z absolutem jednak się kłócisz. Tak jak kłócisz się z filozofią, tak kiedy czytam, bo właściwie czytam chyba wszystko, co wydajesz po kolei, bo jakoś tak umawiamy się, że dostarczasz mi, to widzę taką zmianę w twoim życiu, takie dochodzenia do dużych wątpliwości. Kiedyś często patrzyłeś w niebo, patrzyłeś na obłoki, kojarzyły cię z aniołami. Dziś w twoim tomie jest zgoda na ciemność. Tych aniołów i tych obłoków niewiele, chociaż ciągle są, bo to chyba twoje ulubione motywy.
No lubię obłoki, oczywiście. Lubię niebo, obłoki jako pewnego rodzaju motywy literackie. Natomiast nie staram się patrzeć na te rekwizyty, że tak powiem, w sposób religijny.
Eschatologiczny. Ładnie.
No eschatologiczny, no można i to tak określić. Więc co do absolutu, no ja nie lubię takich wielkich słów właśnie. Nie lubię takich słów jak absolut, jak powiedzmy, no nie wiem, jakieś uniwersum i tak, czy. Nie, to ja wolę słowa...
My go nazywamy Bogiem.
No to różne są teorie. Można to używać tutaj różnych terminów. Różnie to można rozumieć. Natomiast ja podchodzę do tego w sposób bardzo podejrzliwy, że tak powiem, i nieufny. Jest tu parę wierszy, w których ja, że tak powiem, prawie expressis verbis wyrażam swoje stanowisko na ten temat, więc kto jest ciekaw, może zajrzeć do książki i poszukać tych wierszy.
To są wiersze, w których przynajmniej, jeżeli nie mówisz nie, nie istniejesz, nie ma ci, prawie jak Konrad w Wielkiej Improwizacji. Co tu dużo mówić, Wielka Improwizacja to przecież coś w rodzaju drogi do przynajmniej zwątpienia, jak nie do niewiary. To jeżeli się nie kłócisz, to mówisz nie macie, nie istniejesz.
No tak, jest tam takich parę tekstów, które by o tym mogły świadczyć.
I nie chcesz nic więcej na ten temat
powiedzieć. Na ten temat akurat nic więcej nie będę mówił, bo każdy ma jakieś swoje przemyślenia. Ja też mam swoje przemyślenia, a znowu nie jest moim zadaniem tak się, powiedzmy, jakoś obnażyć emocjonalnie czy światopoglądowo.
Bo nie chcesz przekonywać do tego, co piszesz.
No niech każdy sobie, że tak powiem, we własnym zakresie odpowie na pewne podstawowe, fundamentalne pytania.
Bo to są jego pytania, jego odpowiedzi.
Tak.
To musimy wrócić w takim razie do tego, od czego zaczęliśmy naszą rozmowę. Do zgody na ciemność. To jest, jak wspomnieliśmy na wstępie, rodzaj podsumowania. Ja się zawsze bardzo boję rozmowy na ten temat z jakimkolwiek poetą. Bo kiedy porozmawiałam sobie z jednym z nich, to rzeczywiście okazało się, że to, co napisał, jest tylko podsumowaniem i pożegnaniem. Że tak powiem o Romku Madejowskim, ciepło powiemy o nim oboje. Nie lubię, jak ktoś pisze tak, jakby to miał być ostatni tom. Boję się tego. Zresztą myślę, że każdy się boi, bo chciałabym, żebyś jeszcze napisał coś o obłokach. A tutaj w bardzo wielu wierszach jest jakby droga ku śmierci, jakby zgoda na śmierć, na odchodzenie.
Tak to można rozumieć, to może ja bym tutaj zaprotestował i powiedział wprost, że nie mam takich zamiarów, prawda? Przynajmniej jeśli zdrowie tylko dopiszę, to każdy pewnie chciałby jak najdłużej żyć.
I pisać,
tym bardziej, że nie, z pisaniem się nie żegnam. Mam jeszcze, myślę, parę rzeczy do zrobienia w tym zakresie. No, a żeby coś zrobić, no to trzeba istnieć, tak? Bo bez tego warunku to się nie da niczego zrobić. Więc to nie jest jakieś takie pożegnanie. Aczkolwiek może inaczej, no pewna zgoda na ciemność, no zgoda na pewne zmiany, prawda, które niewątpliwie się pojawiają. No. Kwestia starości, no na pewno, prawda, bo to jest nieuniknione. Ta ciemność to może być również z tą starością, no, przed którą nikt nie jest w stanie się schować i każdy jest na nią narażony. Także, że tutaj to nie chcę, że tak powiem, kategorycznie się wypowiadać i mówić czy tak. Chciałbym, żeby to jeszcze trwało, no, żeby jeszcze, tym bardziej, że mam plany też twórcze, ale to pewnie nie jest okazja do tego, żeby o tym mówić, na czym by polegały. One troszkę są w innym kierunku ustawione niż literatura, ale bardzo zbieżne.
Rozumiem zatem, że ten błyszczący napis na czarnym tle to nie jest sensu stricto to światło w tunelu, o którym często niektórzy opowiadają, które ciągnie na tę drugą stronę. Janusz Korl, pisarz, poeta, autor tomu Zgoda na ciemność, nowego tomu poezji, do którego Państwa bardzo zachęcam. Niezwykle mądry i piękny tom. Był dziś gościem Śladów Pegaza. Bardzo Państwu dziękuję. A ponieważ zaczęłam spotkanie wierszem z tego tomu, to pozwolą Państwo, że zakończę i pozwól Januszu, że zrobię to za Ciebie. Bardzo Ci dziękuję.
Dziękuję również.
Mój światopogląd jest nienaganny. Cztery boki równej długości, cztery kąty proste. Jestem kwadrat. Moją religią jest geometria. W chwilach słabości zazdroszczę obłokom. Alina Pochwat Cicha. Do usłyszenia. Ślady Pegaza.